Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchu Święty, proszę Cię, daj mi słowo odpowiednie do myśli, myślenie godne tego, co mi dano. Proszę Cię, otwieraj moje serce i nas wszystkich na Twoje światło. Napełniaj swoim światłem, daj nam odwagę, byśmy za nim podążali. Maryjo, Matko naszego zawierzenia, módl się za nami. Kochani, właśnie chcę nawiązać do tego wezwania księdza biskupa, który mówił o formowaniu. Formą jest Chrystus. Maryja jest forma, to forma Dei, forma Boża. Pan Bóg uformował jej serce i życie właśnie na swój wzór. Ale przecież Pan Bóg chce uformować każdego. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Przez grzech jakoś zniekształciliśmy ten obraz w sobie i Pan Bóg chce na nowo uczynić nas na swój obraz i podobieństwo. Czyni, kształtuje, formuje. W jaki sposób chce, żebyśmy byli Bożym ludem, Bożymi ludźmi, Chrystusowymi ludźmi? No, właśnie wracamy do tego programu naszego formacyjnego, tegorocznego. Przypominam, że kiedy zaczął Pan Bóg się objawiać i zaczął tworzyć swój lud, czy lud Boży, swój naród, z tego bezwładnego właściwie ludu, to zaczął od czego? Od dekalogu. A pamiętamy, kiedy został objawiony dekalog, bo to też jest ciekawe. Ja na to też zwracam uwagę, że na początku drogi w Księdze Wyjścia czytamy, że było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu. 40 lat jeszcze będą szli. Nie? To jest ciekawe, że w jakim momencie otrzymujemy ten dekalog. Właśnie na początku drogi. Czyli trzeba od tego wracać. To jest podstawa, która ma przygotować właśnie tę formę, żebyśmy byli na obraz Boży. Przykazania, dekalog są podstawą. Oczywiście będzie innych, różnych środków. Otrzymamy później następne środki, ale do tego trzeba ciągle wracać, bo one tworzą podstawy, kochani. Czyli co? Kształtują, formują sumienie. I bardzo mocno chcemy to podkreślić. Niech ten rok będzie takim rokiem rzeczywiście troski o sumienie, ale kochani też, wydaje mi się, że trzeba zacząć też od tego, żeby się modlić o to, żeby nie pozwolić tego swojego sumienia zniekształcić. Czy jakoś wykoślawić, wypaczyć. Mówiliśmy, wprowadzając w ten temat, że jeżeli sumienie jest głosem Pana Boga w nas, w sercu, że trzeba go słuchać, to mówiliśmy też, że niestety, ale bardzo wiele głosów działa na nasze serce. Bardzo wiele będzie nas chciało zagłuszyć ten głos Boga. To jest to zagrożenie, z którym musimy się bardzo liczyć, kochani. Powie autor Księgi Mądrości, że serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Dlaczego jest zdradliwsze? Ano dlatego, że właśnie ma takie znaczenie, nie? Że ten głos ma takie znaczenie, że jest głosem Boga i kiedy zostanie zdeprawowany jakiś, kiedy te inne głosy go przytłoczą, ja nadal mogę sobie myśleć, że to jest ciągle ten głos Boga, że ja w porządku jestem, ja sumienie mam czyste, nie? Sumienie mi nic nie wyrzuca. No ale, no właśnie, a może właśnie powinno wyrzucać. Dlaczego nic nie wyrzuca? Dlaczego nie wyrzuca? Więc to, kochani, tak króciutko tylko chcę do tego tematu nawiązać, który jest przedmiotem naszej pracy całorocznej. Wracajcie do tego. Zachęcam, żebyśmy też i na radach pedagogicznych może, czy do konferencji, czy do przemówień Ojca Świętego wracali też, żeby to światło, żeby mieć więcej tego światła, że te przykazania stały się naprawdę czymś bliskim nam, żebyśmy zobaczyli ich piękno, ich mądrość, ich głębię tych przykazań, żeby one nas zachwycały tak, jak się zachwycają autorzy wielu ksiąg Starego Testamentu czy psalmów, kiedy z zachwytem mówią prawie Bożym, jakie ono jest mądre. To jest, jak cudownie jest wstawać przed świtem, żeby rozważać Twoje prawo, Panie, Twoją mądrość. Właśnie rozważać ją, zgłębiać. I to jest ta podstawowa formacja, podstawowe formowanie właśnie naszych sumień. Miejcie to, kochani, bardzo na uwadze, bo tu chodzi o wasze sumienia, ale chodzi także o sumienia tych, do których jesteście posłani. Świat zrobi wszystko. Dzisiaj widzimy, że wali w sumienia. Rzeczywiście tak je niszczy. Masz do tego ogromnie dużo środków. No. Niszczy, zniszczy, zdeprawuje, upośledzi. Więc no, to jest bardzo poważne zadanie, kochani. I teraz pozwólcie, że no to też w ramach właśnie formowania naszego myślenia, też naszych sumienia, też naszego myślenia, naszej tożsamości chrześcijańskiej, wchodzimy w temat, który jest tematem duszpasterskim roku bieżącego. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Więc drugi rok z tym Kościołem. W ubiegłym roku mówiliśmy, że temat Kościół jest tematem niełatwym do słuchania może i do podejmowania, do mówienia, ale jednocześnie jest tematem bardzo pięknym. Naprawdę, bardzo pięknym. Rzecz w tym tylko, żeby rozpoznać, czym rzeczywiście Kościół jest. Dlatego tak ważne było to hasło ubiegłego roku i ja muszę do niego wrócić, bo żeby powiedzieć o uczestniczeniu we wspólnocie Kościoła, to musimy sobie uświadomić, w czym tak naprawdę mam uczestniczyć. Bo jeżeli pozostanie we mnie obraz, który tworzy narracja tego świata, obraz Kościoła jako instytucji, w której nie wiadomo, ile tam się zła dzieje i tak dalej, to jak mam w tym uczestniczyć? Nie? To ja, co to znaczy? Nie? Dlatego chcę wrócić jeszcze, kochani, pewne rzeczy powtórzyć z tego ubiegłego roku, które są no, niezwykle ważne, właśnie żeby zobaczyć, co to znaczy być w tym Kościele. Czym jest ten Kościół? Mówimy Kościół Chrystusowy. Nie mój, nie twój, ale Chrystusowy. Co prawda w wielu różnych i parafiach, i wspólnotach były takie pytania, czy jakieś takie spotkania, w którym ludzie zastanawiali się, jak ja widzę Kościół, jaka jest moja wizja Kościoła. Dobrze, możemy sobie widzieć, tylko musimy zawsze i tak skonfrontować, czy to jest moja, czy to jest na pewno Chrystusowy Kościół, czy to jest wizja Chrystusa Kościoła. Nie? Czy to jest na pewno wizja Kościoła Chrystusa, czy Chrystus ma taką wizję. Jeżeli ktoś mówi, mój Kościół, to jest pytanie, czy poznałeś Kościół Chrystusowy i jesteś w nim rzeczywiście, utożsamiasz się z nim i dlatego on jest twój? Czy też masz swoją wizję, no i patrzysz i mówisz, no to nie tak, to musi być inaczej. Zawsze trzeba, żeby było lepiej, to jest prawda, ale trzeba widzieć Kościół, kochani, właśnie w tej perspektywie, o której mówił Ojciec Święty Franciszek, że chce widzieć szpital Kościół jako szpital polowy, nie? W którym człowiek znajdzie ratunek. Dlatego, że ten Kościół Chrystusowy to jest ten Kościół, który Chrystus założył. To jest po pierwsze. To nie jest organizacja jakoś, jak to papież często mówi, pozarządowa, jedna z wielu organizacji pozarządowych. Tylko to jest rzeczywistość bosko-ludzka. Osadzona tutaj, ale korzeniem nadprzyrodzone. Chrystus założył Kościół na apostołach, którzy, jak popatrzymy na tych apostołów biblijnych, nie wiem, czy oglądacie The Chosen, ten film, bardzo ciekawy swoją drogą. Ja tak miałem takie trochę na początku taką niepewność, ale obejrzeliśmy z parafią w kinie ten fragment właśnie tego filmu. No i widzę, jak bardzo fajnie, z takim wielkim wyczuciem są od takiej ludzkiej strony pokazane są pewne mechanizmy, które są w człowieku. Myślę, że może pomóc też zobaczyć właśnie apostołów, którzy się kłócą, którzy się spierają. Jak Pan Jezus powie Piotrowi, Szymonowi jeszcze, ty jesteś Szymon, na tobie zbuduję mój Kościół. Kiedy Szymon wyznał, że ty jesteś Mesjaszem, za kogo mnie ludzie uważają, nie? Wy za kogo mnie uważacie? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I później autor tego filmu kapitalnie pokazuje, że może tak być. Mogło tak gdzieś, to jest właśnie takie ludzkie. Że siedzą apostołowie, uczniowie i jeden do drugiego mówi, ty, ja też to mogłem powiedzieć przecież. Ja? No Piotr, no tak, ale nie powiedziałeś. No właśnie, każdy mógł powiedzieć. Też tak uważał. I zaczynają się. To, wiecie kochani, chodzi o pokazanie tego, co w nas jest. My siebie możemy zobaczyć w różnych sytuacjach. I rzeczywiście ta budowla Pana Jezusa jest taka, kruchutka. Przecież pouciekali ci uczniowie. Zdradzili. Piotr się wyparł. a Pan Jezus nie zrezygnował przecież z nich. Zbudował Kościół na słabości człowieka, na ich nawet grzechu i wyparciu się, zobaczcie, kochani. Dlatego, żebyśmy mieli świadomość i oni, żeby mieli świadomość. Nie na ich sile jest zbudowany Kościół. Chrystus potrzebuje serca człowieka, żeby wlać w nie łaskę swoją. Potrzebuje często słabości właśnie człowieka. Wykorzysta wszystkie i twoją siłę, i zdolności, wszystko. Ale potrzebuje tego, żeby powiedzieć, to ty, Panie, jesteś tym, który daje łaskę. Więc samo zbudowanie Kościoła na apostołach jako na słabości. Ale też pytanie, po co ten Kościół założył? Po co jest Kościół? Po co Chrystus założył Kościół? Dla zbawienia ludzi. No to kogo trzeba zbawiać? To nie dla elitarnej grupy jakiejś, najlepszych, tylko dla tych, których trzeba wydobyć z piekła. Trzeba wydobywać ze szpon szatana, z grzechu. Dzisiejsza przypowieść, prawda? No trzeba nam się cieszyć, mówi ojciec do tego starszego syna. Zobacz, umarł. Zobacz, umarł. Już nie żył właściwie. Zobacz, odzyskaliśmy go. Zobacz, ożył. To jest powód radości. Ojciec pragnie tego. Pan Bóg pragnie tego. Dlatego Pan Jezus, chodząc po świecie, to co? Zbierał, chodził poza grzesznikami, szukał takich, nie? Wyglądał tam na Zacheusza, gdzieś na drzewie. Dziesiątki porządnych ludzi w Jerycho, a na drzewie siedzi najpodlejszy człowiek w całym mieście. A Jezus mówi, Zacheuszu, zejdź, u ciebie się dzisiaj muszę zatrzymać. No nic dziwnego, że się wkurzyli ci tam, co stali, nie? Że mieli żal do Pana Jezusa. A co, jakbyśmy zareagowali? Możemy sobie wyobrazić. Wyobraź sobie jakiegoś takiego podłego człowieka, do którego i ty, i inni mają jeszcze... I Pan Jezus mówi, u ciebie właśnie, tam u ciebie przyjdę na spożyć posiłek i takich nazbiera, nie? Ale to właśnie to nas uczy. Uczymy się dla kogo? Kogo zbiera? Pan wypatruje takich. Cudzołożnica, celnik, grzesznik, żeby wydobywać, ratować. I jaka jest radość, kiedy ten ktoś rzeczywiście się nawraca, doświadczając miłości, nawraca się. I tak przez 2000 lat Chrystus zbiera właśnie takich, zaprasza takich do Kościoła. Dlatego właśnie ten obraz szpitala polowego jest bardzo trafny. Tutaj pocharatani grzechem własnym, grzechem swoich bliskich, nieraz drugiego człowieka, poranieni w kościele, mogą znaleźć wszystkie środki, które mogą być właśnie uleczyć, uzdrowić. I znajdą ludzi, którzy wyciągną do nich rękę z miłością, nie wzgardzą, nie odrzucą. To jest właśnie Kościół, kochani. I taki Kościół mogę dopiero i zaakceptować, z takim mogę się utożsamiać, a nie z tym obrazem, jaki próbuje nam wcisnąć świat. W kościele, Kościół, w którym jest także wiele, jest i zło, bo ty jesteś, ja jestem, mój grzech, twój grzech. Ale właśnie teraz pójdźmy dalej, ten temat jakby poszerza to jeszcze pojęcie Kościoła, bo mówimy we wspólnocie Kościoła. My używamy tego określenia, ale może często nawet wydaje nam się, no wspólnota, ale no wspólnotę to sobie wyobrażamy, że jesteśmy sobie bliscy, a tu w Kościele często nie jesteśmy wcale jakoś tam bliscy, nie znamy się, a jesteśmy wspólnotą. Kochani, chcę właśnie na to zwrócić uwagę, że Kościół rzeczywiście ma taki charakter, jest wspólnotą, ale wspólnotą szczególną. Zobaczmy, że do Kościoła nie można się zapisać, jak do organizacji jakiejś, tylko w Kościół jesteśmy wszczepieni. Przez chrzest. Wszczepieni w Kościół. Świetnie powie o tym święty Paweł, pokazując, że Kościół jest jak ciało, organizm żywy. Jesteśmy wszczepieni w żywy organizm. Mistyczne ciało Jezusa Chrystusa. Jestem wszczepiony w Niego. Jakim będę, jaką tkanką w tym ciele, no oczywiście mogę być żywą tkanką, przez którą przepływają łaski, krew przepływa, ale mogę być martwą. Czasami może być tak, że gdzieś jest martwa tkanka, krew nie przepływa, martwica się tworzy. Mało tego, to jeszcze dookoła inne tkanki też ma to wpływ. Przecież jak nie przepływa krew tutaj, to będzie zarażać innych jeszcze. I trzeba co zrobić? Albo udrożnić, albo czasami amputację w przypadku ciała to, prawda, dokonać. Natomiast Natomiast właśnie musimy sobie uświadomić, na czym polega wspólnotowość Kościoła. Jesteśmy przez chrzest włączeni właśnie w tajemnicę świętych obcowania, można powiedzieć. To jest, ta wspólnota jest na innej jakby zasadzie, na zasadzie naczyń połączonych. Kapitalnie w naszej książce, która jest lekturą naszą rozważania o wierze, pewnie wielu z was ma, jak nie to na przykład w bibliotece znajdziecie, zachęcam. Gdzie jest mowa o Chrzcie Świętym, autor kapitalnie pokazuje właśnie to wszczepienie w Kościół i pokazuje właśnie ten obraz naczyń połączonych. Że jesteśmy w ten sposób jesteśmy ze sobą połączeni i mamy nasze uczestnictwo jest takie. W świętości innych ludzi my z nich czerpiemy. Z modlitwy innych ludzi, z cierpienia innych ludzi. Podobnie nasza modlitwa, nasze cierpienie, nasze uświęcenie pomnaża dobro w Kościele. Podobnie jak mój grzech będzie powiększał zło w tym Kościele. Jesteśmy połączeni. Więc no, trzeba się troszczyć, żeby tego zła było jak najmniej. No, ale ktoś wprowadza zło, to ja, no co mam zrobić? Nie powiem, no ja nie chcę, to ja się wypisuję, a ja to nic nie będę robił. No to nie, to zło trzeba przezwyciężać dobrem. To jest nasze wezwanie. Należymy do takiej bardzo szczególnej wspólnoty, która łączy nas właśnie, to świętych obcowanie z tymi, którzy jeszcze są na ziemi, ale także już są w niebie i w czyśćcu. Jesteśmy powiązani. Dobro, miłość, które przepływają przez nas, one są jakby udziałem wszystkich. Dlatego nikt nie może powiedzieć, że nikogo nie obchodzi mój grzech, to jest moja sprawa prywatna. Oczywiście to jest twoja decyzja prywatna, osobista raczej, ale sprawa nie jest prywatna nigdy. Chrześcijanin, człowiek wszczepiony w Kościół mówi, że to jest jego prywatna sprawa, czy on grzeszy, czy nie grzeszy. No nie. Bo to zło się zaraz rozpływa i idzie dalej w te naczynia następne. To nie ma tak. Podobnie jak twoja modlitwa, twoja świętość, uświęcaj, kiedy się uświęcasz, kiedy wzrastasz duchowo, to ma wpływ też na innych. Nawet jeżeli tego ludzie nie widzą, to ma to wpływ. Tak się dzieje. Tak jak mówiliśmy o tym, że mówi się, że wiara nie jest niczyją prywatną sprawą, bo to nie jest sprawa prywatna. Osobista decyzja, jasne. Ale nie jest prywatna sprawa, gdzie jest obojętne, dla innych jest to obojętne. Nie jest obojętne. Nie? Czy wzrastasz w wierze, czy nie. To nie jest obojętne. Wszystko to ma wpływ na innych właśnie. Kochani, jest bardzo ważne, żeby zobaczyć jakby tę wspólnotę właśnie w taki sposób. Ksiądz Najczel podaje jako przykład tego obrazu właśnie naczyń połączonych. No i tak, jest rodzina. Możemy sobie wyobrazić rodzinę czteroosobową, gdzie trzy osoby mówi, zamknięte są na łaskę, no nie chcą, one nie potrzebują, a jedna osoba jest otwarta. Chce, modli się, mówi, no nie mam co, jak tu zrobić? No i można oczywiście to zamknięcie, tak jak gdzieś, nie wiem, w butelce czy w menzurce próbować korkociągiem otworzyć od góry, ale jak to jest tkanka, wrażliwa tkanka człowieka, no to tak się nie da. Miałem niedawno taki przykład, w niedzielę przyszło małżeństwo do mnie, umówili się wcześniej, że mają problem, chcą porozmawiać. Mówią, że księdza, mamy trzech synów. Jeden chyba 16 lat w tej chwili, tam później młodszy, 13, chyba 9. I mówi, ten starszy syn nie chce chodzić na religię. Tak się kłóci, tak się spiera. No mówi, mąż mówi twardo, musisz chodzić i tyle, co to? No ale do 18, tak, do 18 lat będziesz, musisz tu. No i mówi, jest w domu awantura ciągle. Mąż często wyjeżdża, ale jak przyjeżdża, to zaraz go tam strofuje. I mówi tak, żeby ksiądz też wiedział, jaka jest nasza sytuacja. My jesteśmy, owszem, wierzący religijnie, ale tak no, od pandemii to właściwie do kościoła prawie nie chodzimy. No tak tylko wyjątkowo. Zawaliliśmy sprawę. To widzimy. Do pandemii chodziliśmy, ale teraz jest... No i I kapitalnie właśnie ten przykład znakomicie pasuje do tej ludzi. Jednak żeśmy rozmawiali o nim, mówiłem o tym właśnie w takim przykładzie. Co możecie zrobić? Nie? No nie da się na siłę, prawda, tego chłopaka mu odciąć mu, nie wiem, wyrwać, żeby tam nalać mu łaski. On nie da się, ale właśnie oddolnie, na zasadzie naczyń połączonych, im więcej łaski przyjmiesz, tym bardziej ciśnienie, ale on od wewnątrz będzie wypierać te korki pozatykane gdzieś tam i przyjdzie taki czas, kiedy to się otworzy, samo się odblokuje się. Trzeba cierpliwości. Jasne, ale to nie narusza wolności człowieka. Dzisiaj ludzie są tak przewrażnieni na punkcie wolności, to nie narusza wolności. Natomiast jak ważne jest, żebyśmy mieli świadomość właśnie takiej przynależności do wspólnoty. Nie? Że na tym polega ta wspólnota, przede wszystkim na tym, nie? Że tę wspólnotę w taki sposób tworzymy, nadprzyrodzony. Nie? Że tak to działa. Także miejmy, niech to pozostanie w nas właśnie ten obraz, jestem członkiem Kościoła, to znaczy należę do tej, w taki sposób do wspólnoty, że to, że przeze mnie łaski przepływają dla innych, to nie jest tylko tylko moje. Nie? Jeżeli jest drożne moje serce, to inni będą także doświadczać przeze mnie łask. Moje uświęcanie się, mój wzrost duchowy, moje modlitwy mają znaczenie nie tylko dla mnie. Nie? Kiedy się modlę, i nie tylko za konkretną osobę, tak, za konkretną też dobrze, ale kiedy ja w ogóle, kiedy się modlę, kiedy im więcej łaski Bożej we mnie, to ona się rozlewa na innych także, dociera do innych. I uświęca też innych. Nie widzę tego, nie, nie widzę, a się dzieje. Niesamowite, kochani, jak dobrze jest zobaczyć, że taką właśnie jesteśmy wspólnotą, to jest tajemnica Kościoła. I teraz... Fajnie to hasło zostało sformułowane, to, że w pierwszej osobie uczestniczę we wspólnocie, czyli rozpoznaję właśnie, że jestem w tej wspólnocie, czerpię z tej wspólnoty i mam też coś, mogę coś dać tej wspólnocie. To pytanie będzie, co to znaczy, że uczestniczę? To, co sobie powiedzieliśmy do tej pory, no to bardziej, no jestem w tej wspólnocie, prawda, jako ta tkanka, ale teraz... Teraz, jakie jest to moje miejsce? Jakie ma być to moje uczestnictwo? Święta Tereska od Dziesiątka Jezus, kiedy czytała świętego Pawła o tym, że to jest Kościół, żywy organizm, o tym różnych częściach ciała, zastanawiała się, to jaką ja jestem tutaj tkanką? Jakie jest moje miejsce w tym ciele? Nie? Też myślała właśnie nad tym, że ja coś muszę tutaj, no muszę znaleźć to miejsce swoje. Co ja mam w tym Kościele czynić? I Tereska znalazła taką odpowiedź, dała. Pewnie niektórzy znają. I dobrze, to fajnie. Mówi tak, jeżeli Kościół to jest organizm, to jest ciało, no to każde ciało ma serce. A w związku z tym wiem już, gdzie jest moje miejsce. Ja wiem, jakie jest moje pragnienie. Ja w sercu Kościoła mojej matki chcę być miłością. I rzeczywiście staje się, no, znalazła swoje miejsce. Jest w tym sercu Chrystusa taką miłością, która pragnie wydobywania dusz, zbawienia ludzi. Gotowa, mówi, nawet ja bym mogła pójść za nich na potępienie, żeby ich uratować. Do tego stopnia, słuchajcie, aż nie do pomyślenia. To trzeba mieć naprawdę niezwykłą łaskę. Ale to z miłości. Ja w sercu Kościoła mojej matki chcę być miłością. I teraz, kochani, no właśnie, jak ja mam odnaleźć swoje miejsce w Kościele, nie? Dalej, poza tym, że ważny jest ten pierwszy, ten obraz właśnie Kościoła jako naczyń połączonych, ale teraz, no dobrze, dalej, pojawia się w materiałach właśnie takich wprowadzających ten, omawiających ten temat i wprowadzających takie określenie łacińskie, trochę trudne, ale ja go użyję nie po to, żeby to zapamiętać, tylko żeby wyjaśnić troszkę więcej. Mianowicie mówi się tutaj o takiej participatio actuosa, tak się to określa. Dokumenty soborowe też określają uczestnictwo. Participatio actuosa oznacza pełne, owocne, aktywne, więc jest to jakby szersze, nie ma jednego, można powiedzieć, takiego polskiego określenia. Chodzi o takie jak najpełniejsze, właśnie jak najlepsze, jak najowocniejsze uczestnictwo. Participatio actuosa. I właśnie to moje bo to, że uczestniczę, no dobrze, no mogę uczestniczyć trochę, ale to aktuoza jest jeszcze ważne, że ono było pełne, czyli takie, jakiego chce dla mnie i ode mnie Chrystus. Zaprosił mnie do tego kościoła, zostałem wszczepiony i teraz daje mi jakieś miejsce w tym kościele. No mam to odkryć. Jakie jest to moje miejsce? Nie? I oczywiście będziemy tutaj, możemy tu szukać i będą podpowiedzi w materiałach też, jak, gdzie możemy szukać, w parafiach, we wspólnotach i tak dalej. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na to, że my w naszych szkołach katolickich już mamy swoje miejsce w jakimś sensie. Może być, jeszcze chwilkę, Czesławie, przepraszam. Może być, oczywiście możemy znaleźć gdzieś i dobrze, jeżeli mamy. Dobrze, żebyśmy mieli ten niepokój świętej Tereski. Jakie jest moje miejsce w kościele? Co ja jeszcze, czego Pan Jezus jeszcze ode mnie może oczekiwać tutaj? Ja otrzymuję tak wiele. Zakorzeniona czy zakorzeniony w tym kościele przepływają przeze mnie i do mnie docierają i przeze mnie przepływają łaski tylu, no właśnie, tylu innych, tej wspólnoty. Teraz jakie jest to moje miejsce? My, kochani, w kościele, właśnie w szkołach, mamy, już tutaj możemy odnaleźć, że to jest nasze miejsce, to jest jedno z tych miejsc właśnie. Tu uczestniczę we wspólnocie kościoła. Przecież te szkoły po to są, kochani. I twoje miejsce jako nauczyciela. Też masz przygotowywać i pomagać tym także dzieciom, młodzieży. Znaleźć się w kościele. To jest nasze powołanie. To jest nasza droga do świętości, do zbawienia przecież. I szkoła katolicka, no temu ma służyć. Także odnaleźć właśnie to miejsce, czy zobaczyć, że to jest moje... Właśnie, że to jest moja misja także. Mówił ksiądz biskup, dzisiaj wspomina właśnie o tym, że o tej misji nauczyciela w szkole katolickiej. W ogóle nauczyciela w szkole katolickiej tym bardziej. I kochani, chciałbym jeszcze tylko króciutko powiedzieć o takim dokumencie jeszcze świętego Jana Pawła II, Christi Fideles Laici, to jest adhortacja o powołaniu i misji świeckich w kościele i w świecie. I tutaj papież, świetny zresztą dokument, pokazujący właśnie, że świeccy, że być świeckim to jest szczególna forma powołania w świecie. Świecki jest tym, który jest powołany do tego, aby wykonując swoje zadania zgodnie ze swoim stanem, prawo obowiązki stanu i tak, żeby przemieniał ten świat na sposób ewangeliczny, niejako od wewnątrz. To jest wasze miejsce, niezastąpione. My was tym nie zastąpimy, księża. Nie zastąpimy, to jest wasze miejsce, to jest twoje miejsce. Każdy ma swoje miejsce. Ja mam swoje miejsce w kościele, a wy macie swoje jako nauczyciele. Jako rodzice, powiedzmy, ale też jako nauczyciele, jako świeccy. Macie swoje miejsce i rozpoznać się, zobaczyć. Podjąć właśnie w takim znaczeniu także. Wykonuję obowiązki stanu, owszem, wykonuje obowiązki nauczyciela solidnie, ale jeszcze zobaczyć tę perspektywę szerszą, nie tylko po to, żeby nauczyć, ale że to wszystko mi do zbawienia prowadzi. To jest moja misja. To tak jak José María Escrivá de Balaguer mówił do swoich wspólnot, które założył Opus Dei, że mają tworzyć szkoły, uczelnie katolickie, które będą no, tam wychowywać i tak dalej, formować ludzi. Kiedyś założona taka uczelnia, została założona, uniwersytet, nie wiem, w Hiszpanii chyba, czy gdzieś, i poproszono założyciela i mówią: na ręce twoje, ojcze, składamy klucze symboliczne do tej uczelni. Kazałeś nam zakładać uniwersytety, założyliśmy i ci przekazujemy. A on mówi: ja wam nie kazałem zakładać uniwersytetu. Oni patrzą tak. Ja wam kazałem uświęcać się, zakładając uniwersytet. A to jest różnica, popatrzcie. I teraz właśnie te kryteria kościelności wspólnot, zrzeszeń, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Szkoły Katolickiej, kryteria charakteru kościelnego zrzeszeń laikatu. Kiedy możemy mówić właśnie o kościelności, że tu jest obraz Kościoła właśnie w tej wspólnocie, że tu to jest właśnie to włączenie w Kościół. Jest pięć takich kryteriów. Pierwsze, stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości. Celem jest świętość, uświęcenie. stawiani na pierwszym miejscu. Drugie, więc to, co powiedziałem, to, co Balaguer mówi. Macie się uświęcać, wszystko to czyniąc. Wtedy będziemy i z innym nastawieniem, inaczej będziemy na wiele rzeczy patrzyli. Dalej, odpowiedzialność w wyznawaniu wiary katolickiej, wyrażająca się w tym, że przyjęcie i przepowiadanie prawdy o Chrystusie, Kościele i człowieku odbywa się zgodnie z autentyczną interpretacją nauczycielskiego urzędu Kościoła. A więc wierność temu, czego Kościół naucza, a nie po swojemu, bo ja tak uważam, albo podążanie za jakimiś takimi nowinkami, zwłaszcza krytycznymi. Wierność to jest, daje, kochani, poczucie też takiego bezpieczeństwa. Dalej, trzeci punkt, świadectwo trwałej, autentycznej komunii znajdujące wyraz w synowskim odniesieniu do papieża, także do biskupa w kościele lokalnym, a więc jedność. Jedność z Ojcem Świętym dzisiaj przy tych różnych atakach, takich, kiedy łatwo... Wiecie, kochani, krytykanstwo jest taką cechą, która się bardzo upowszechnia, jak człowiek chce być oryginalny, chce być niezależny, to będzie wszystko krytykował, odrzucał. Nie chodzi o to, żeby nie mieć niepokoju, kiedy nawet papież naucza i tak mamy niepokój, że czy to jest na pewno to, co mówi, czy to jest właśnie z duchem idzie. Nie o sam niepokój taki chodzi. Chodzi o to, żeby nie odrzucać, tylko niech to będzie okazja do rozmów, do dyskusji, nawet do ustawiania na właściwym miejscu, prawda? Ale ta jedność. I jedność też między wspólnotami różnego rodzaju. Czwarty punkt, czyli świętość, wierność nauczaniu Kościoła, jedność. Czwarty punkt, zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji. Czyli, i tu powtórzę to, co powiedziałem, w ewangelizacji i uświęcaniu ludzi oraz urabianiu na modłę chrześcijańską ich sumienia, by w ten sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska. Nie jako od środka. Przepoić duchem ewangelicznym. Nie? To jest moje zadanie. My dzisiaj, kochani, często właśnie jako członkowie Kościoła boimy się mówić, bo słyszymy ciągle, że wiara jest prywatną sprawą. Nie, w ogóle jak mówisz cokolwiek, odnosisz się do wiary, to cię zaraz będą pacyfikować. Ale właśnie w tym rzecz, żeby się nauczyć odważnie pewne rzeczy artykułować, mówić i dawać temu świadectwo na spokojnie. Nie, nikogo nie, ani nie zmuszać, ani nie przymuszać, ani nie... Ale dawać świadectwo, przepajać od środka. To jest niesamowite. I ostatni punkt, bardzo ciekawy. Zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności. Zaangażowana obecność, właśnie. O tym, że ta obecność to nie jest tylko trwanie, ale właśnie na różne sposoby. Tu są Ojciec Święty podaje mnóstwo przykładów takiego zaangażowania. To możemy już sobie znaleźć sami, tak odkryć to, jakie to zaangażowanie może być, co potrzeba akurat do danej sytuacji, w danej chwili. W każdym razie... No może właśnie tyle o tym uczestniczę we wspólnocie Kościoła z tym takim zadaniem, żeby to hasło, niech ono stanie się dla nas też takim, niech nas prowokuje do zobaczenia, spojrzenia na Kościół jako wspólnotę w tym takim duchowym wymiarze, ale też żeby sobie odpowiedzieć, jak mogę w pełni, jak najpełniej uczestniczyć. Właśnie uczestniczę, czy uczestniczę? Może właśnie nie bardzo, trochę tak jak z napisem na obrazie Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie. Czytam, jak tak naprawdę, jak pomyślę, Jezu, ufam Tobie, to choroba Ci tak za bardzo nie ufam. A Pan Jezus mówi, dobrze, ale czytaj to w taki sposób, powtarzaj sobie to. Powtarzaj, będzie to na Ciebie działało. Może właśnie też to, kiedy słucham tego hasła, czytam, może na banerze, czy gdzieś sobie uświadomię, uczestniczę. Jak ja uczestniczę? Czy jest to moje uczestnictwo, to aktuoza, partycypacja, czyli pełne, owocne? Czy tego oczekuje ode mnie naprawdę Chrystus? Powołuje mnie, stoi za mną, stoi za tym. Udzieli łaski. Naprawdę udzieli łaski. Będziesz nieraz zdziwiona, może wielu z was mogłoby dać pewnie przykłady takiego zdumienia, że kiedy ja z odwagą zrobiłem jeden krok, okazało się, że Pan już daje tyle łaski, że za tym mogą iść następne. No ale trzeba właśnie ten krok zrobić. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Dziękuję bardzo.